Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2014 rok z 5 poprawkami przygotowanymi przez posłów PO.
W głosowaniu wzięło udział 448 posłów. Za uchwaleniem ustawy głosowało 235. Przeciw było 213. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wcześniej przepadł w głosowaniu wniosek Solidarnej Polski o odrzucenie projektu w całości.
Jeszcze przed uchwalaniem budżetu stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie przypomniała poseł Beata Szydło, wiceprezes PiSu.
Prawo i Sprawiedliwość nie będzie popierało budżetu na rok 2014.
Proszę o ciszę.
Ze względu na to, że jest to budżet, który wystarczy na
pani
przeżycie.
Pani przekroczyła pani czas. Dziękuję pani bardzo.
Ale nie wystarczy na przeżycie wielu polskich rodzin.
Patrząc na styl działania tego rządu, w połowie roku czeka nas nowelizacja, uważa ekonomista dr Marian Szołucha.
Do ustawy budżetowej można wpisać dowolne założenia makroekonomiczne, a w związku z tym dowolne kwoty w rubrykach dotyczących wydatków i dochodów państwa, a później w połowie tego roku budżetowego kolejnego, czyli w przypadku tego, o którym rozmawiamy, 2014, budżet się znowelizuje, ludzie będą na wakacjach, nikt tego nie zauważy, powiększymy deficyt o kilkanaście, może ponad 20 miliardów złotych.
Projekt budżetu po zmianie wprowadzonej wcześniej przez Komisję Finansów Publicznych przewiduje, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 276 miliardów 982 miliony 224 tysiące złotych, a wydatki nie będą wyższe niż 324 miliardy 637 milionów 369 tysięcy złotych.
W efekcie deficyt ma nie przekroczyć 47 miliardów 655 milionów 145 tysięcy złotych.
I zmieniamy temat. Już za niespełna 5 godzin z Placu Trzech Krzyży w Warszawie wyruszy trzeci Marsz Wolności, Solidarności i Niepodległości organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość we współpracy z wieloma organizacjami, a transmisja marszu w telewizji Trwam.
Dziś z okazji 32. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w wielu miastach Polski trwają uroczystości upamiętniające ofiary tego okresu.
Do tej pory ci, którzy są winni wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju, nie zostali osądzeni, a niejednokrotnie są nagradzani najwyższymi odznaczeniami państwowymi, mówi Stanisław Fudakowski, sekretarz Gdańskiego Stowarzyszenia Godność.
Dziś kilku z nich, w tym Adam Michnik, z dumą nosi order Orła Białego i twierdzą, że to oni obalili komunę. Przyjaźnią się z generałem Jaruzelskim, odwiedzają w domach i w szpitalach, piją wódkę z Urbanem, zapraszając generała Jaruzelskiego jako doradcę w sprawach rosyjskich na obrady do prezydenta, nie pomyślano, jak to może obrazić tych, których skrzywdził generał na przestrzeni swojej służby. Żaden z czołowych sprawców represji i zbrodni popełnionych w grudniu roku 1970 na Wybrzeżu i w stanie wojennym nie poniósł kary.
Tymczasem prezydent Polski Bronisław Komorowski nie reaguje na wnioski o pośmiertne odznaczenie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego orderem Orła Białego, napisał nasz dziennik.
Biorąc jednak pod uwagę stosunek całego środowiska Pałacu Prezydenckiego i Platformy Obywatelskiej do żołnierzy wyklętych czy do ekshumacji ciał na Łączce, trudno się spodziewać pozytywnej decyzji w tej sprawie.
Ostatnią próbę o pośmiertne odznaczenie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego orderem Orła Białego wystosował przewodniczący Koła Sympatyków Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Krzysztof Nowacki. W sierpniu otrzymał odmowną decyzję.
Dyrektor Biura Kadr i Oznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Naumann przyznaje, że sprawa ta była przedmiotem rozpatrzenia przez kapitułę Orderu Orła Białego, jednak nie zdecydowała ona o wystąpieniu do prezydenta z formalnym wnioskiem w tej sprawie.
Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych Jerzy Bukowski w wywiadzie dla naszego dziennika wskazuje jednak, że prezydent decyzję może podjąć samodzielnie i nie musi słuchać kapituły.
Nam kapituła odpowiedziała, że nie chce robić precedensu, przyznając order Orła Białego osobie zmarłej, co jest oczywiście słabym argumentem, ponieważ przyznano już wiele orderów osobom nieżyjącym. To jest raczej chęć odsunięcia od siebie tej sprawy, mówił Jerzy Bukowski.
Część przedsiębiorców poszkodowanych przy budowie autostrad w naszym kraju do dziś nie otrzymała pieniędzy, alarmują posłowie PiS.
Podczas konferencji prasowej w Sejmie parlamentarzyści poinformowali, że poszkodowani przedsiębiorcy założyli fundację ominiętych przez system.
Zapewnia ona pomoc pokrzywdzonym przestępczością ekonomiczną i kryminalną oraz nieprawidłowymi działaniami organów władzy państwowej.
Poseł Andrzej Adamczyk z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał dziś w Sejmie, że sprawa dotycząca budowy dróg w naszym kraju jest bulwersująca.
Dlatego, że system, organizacja budowy dróg zlecanych przez rząd Rzeczypospolitej za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych doprowadza do ruiny setki przedsiębiorstw. Daję przykład. Budowa trasy S5, Kaczkowo-Korzeńsko, 126 firm, niewypłaconych ponad 40 milionów złotych. I dzisiaj stawiamy pytanie, kierujemy to pytanie do minister Bieńkowskiej. Pani minister i jej służby szczycą się i chwalą się tym, że w grudniu oddają ponad 200 kilometrów wybudowanych dróg szybkiego ruchu, autostrad i dróg ekspresowych. A my stawiamy pytanie, czy za pracę przy budowie tych dróg rząd Rzeczypospolitej zapłacił wykonawcom, a podwykonawcom w szczególności.
Poszkodowani przy budowie autostrad mówili dziś w Sejmie, że czują się oszukani.
Szewczyk Renata, firma Grubbud. Budowaliśmy nasypy autostradowe przy autostradzie A4. Jako ekonomista po 2-3 tygodniach może zorientowałam się, że jest to typowe oszustwo, ponieważ kadra kierownicza generalnego wykonawcy, jak i ogniwa pośredniczące zachowywały się w sposób ewidentnie wskazujący na zamiar oszustwa. Po 6 tygodniach zeszliśmy z budowy bez pieniędzy.
Władysław Hoffman reprezentuje warszawską firmę Kombut Bessel. My też pod Budimexem pracowaliśmy, robiliśmy infrastrukturę. No niestety też Budimex nie zapłacił nam za dostarczone urządzenia, materiały, doprowadził do ruiny.
Przed nami informacje ze świata. Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zaproponował amnestię dla zatrzymanych uczestników zamieszek, do których doszło w Kijowie 30 listopada i 1 grudnia, poinformowała administracja szefa państwa.
Propozycja ta zostanie przedstawiona przez prezydenta podczas obrad Okrągłego Stołu z opozycją, które trwają w Kijowskim Pałacu Sztuk Ukraina.
W ramach nowego, zaostrzonego testu imigranci ubiegający się o świadczenia socjalne w Wielkiej Brytanii będą musieli wykazać się znajomością angielskiego i odpowiedzieć na wiele szczegółowych pytań, ogłosił resort pracy i emerytur.
Test dla imigrantów obowiązuje w Wielkiej Brytanii od 1994 roku. Aby uzyskać świadczenia, imigrant musi wykazać, że swoje życiowe interesy związał ze Zjednoczonym Królestwem.
Od przyszłego tygodnia, w przededniu otwarcia rynku pracy dla Bułgarów i Rumunów, test ten będzie zaostrzony.
W nowej wersji testu urzędy decydujące o przyznaniu świadczeń będą miały listę 200 pytań. System informatyczny ma zapewnić, że pytania będą adekwatne do życiowej sytuacji imigranta.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy za uwagę.